popołudnie czas zacząć. Kilka informacji na początek naszej rozmowy. Janusz Wojciechowski z Zielonym Światem od Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, która to, zbadawszy sprawę, uznała, że polski kandydat na unijnego komisarza Janusz Wojciechowski nie ma żadnych konfliktów interesów i może spokojnie, zdaniem Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, zasiąść w nowej komisji tworzonej przez Ursulę von der Leyen. Przesłuchanie komisarzy rozpocznie się już za kilka dni. Zdaje się, że nasz kandydat na tego komisarza rolnictwa będzie przesłuchiwany przez odpowiednią Komisję Europarlamentu już 1 października. No i od tej decyzji potem zależy, czy bezproblemowo będzie mógł objąć swój fotel. Chociaż opinia komisji nie jest wiążąca. Oczywiście przewodnicząca może nawet wbrew komisji powołać daną osobę na dane stanowisko w ciele, którym zarządza. Niemniej rzadko się, czy prawie bodaj nigdy się nie zdarzyło w historii Unii Europejskiej, żeby kandydat, który dostał negatywną opinię, potem znalazł się do komisji, albo sam się wycofywał, no albo przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła, że jednak nie jest gotowa, aby taką osobę, która ma negatywną rekomendację, wprowadzić do swojej komisji. Z plotek, przecieków z Europarlamentu wynika, że raczej Janusz Wojciechowski nie powinien mieć kłopotów przed komisją i że tak jak cały skład powinien zostać zaakceptowany. To jest element szerszego układu, szerszego porozumienia rodzin politycznych w Europarlamencie. No to skoro zaczęliśmy od tych informacji, co prawda z Polską związanych, ale płynących do nas z innych stron, z innych stolic, to jeszcze jedna taka informacja. W najbliższym czasie amerykański kongres ma podjąć decyzję dotyczącą sprzedaży Polsce nowoczesnych myśliwców F-35. Wcześniej już taką zgodę wydał Departament Stanu. Jednocześnie polski rząd prowadzi rozmowy w sprawie ceny maszyn. Naszą flotę zaślą 23 myśliwce piątej generacji, które zastąpią te najbardziej wysłużone maszyny, najczęściej pochodzące jeszcze z zasobu technicznego ZSRR. O stan negocjacji nad pozyskiwaniem kolejnych myśliwców 35 był pytany na antenie Polskiego Radia szef MON-u Mariusz Błaszczak. Jest zgoda Departamentu Stanu, na dniach będzie zgoda Kongresu. Nie sądzę, żeby było inaczej. Wielokrotnie rozmawiałem z przedstawicielami Kongresu na ten temat. Jestem pewien, że będzie ich, czyli kongresmenów, zgoda. To jest najnowocześniejszy samolot. Jego wykorzystanie w polskich siłach powietrznych da nam przewagę i odstraszy ewentualnego agresora. Tak mówił Mariusz Błaszczak dzisiaj. Decyzja ma być na dniach. Co do ceny, to Mariusz Błaszczak podkreśla, że jest to możliwe, żeby to była cena podobna jak w innych przypadkach dla innych krajów europejskich. Z kolei Daniel Obajtek podkreśla, że już jest, w tym wypadku mamy już jasną deklarację, jest pozytywna decyzja w sprawie rozwoju sieci Orlen na Słowacji. PKN Orlen otrzymał pozytywne decyzje urzędów antymonopolowych Słowacji i Austrii dotyczące rozwoju sieci spółki na rynku słowackim. Tak na Twitterze napisał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Spółka wyjaśnia w komunikacie, że przejmie na Słowacji kolejnych 7 obiektów. Słowacja jest 5. krajem po Polsce, Czechach, Niemczech i Litwie, na którym funkcjonują stacje Orlenu. Konsekwentnie dążymy do przejmowania kolejnych stacji paliw na rynku słowackim, bo chcemy zostać jednym z kluczowych operatorów na tym rynku w perspektywie 2-3 lat. Zgoda organów antymonopolowych przybliża nas do tego celu. Nowe stacje udostępnimy klientom w październiku bieżącego roku. Już teraz jesteśmy znaczącym hurtowym dostawcą paliw na rynku Słowacji. To da nam solidne podstawy do budowy kompetencji również w segmencie detalicznym, wskazał Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Jeszcze rzut oka na zarobki, dochody i stan konta polityków. To wszystkich najbardziej, wielu z nas, bardzo emocjonuje, który polityk jaki ma majątek. To może w tej turze, bo teraz są opublikowane masowo oświadczenia majątkowe posłów, no to dwóch liderów. Z pamięci zacytuję sprawozdanie prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stracił w ciągu tej kadencji prawie 200 tysięcy złotych na swoim koncie. Kiedy startował, prezes PSL-u miał prawie 210 tysięcy złotych oszczędności zgromadzonych na swoim koncie. Pod koniec kadencji zostało mu się raptem 11 tysięcy. Po drodze panu prezesowi trafił się rozwód, co może co nieco wyjaśniać stan konta szefa PSL-u. Natomiast Jarosław Kaczyński opublikował swoje oświadczenie również i wynika z niego, że prezes PiS zgromadził 71 tysięcy złotych oszczędności. Z oświadczenia złożonego wynika także, że prezes PiS pobiera poza uposażeniem emeryturę i jest właścicielem 1/3 domu na warszawskim Żoliborzu o wartości 1,5 miliona złotych. I tutaj nic się w zasadzie z kadencji na kadencję specjalnie nie zmienia. Wybory w toku, właśnie zapomniałem Państwu przedstawić ten zegar magiczny. On wskazuje 16 dni i 14 godzin do otwarcia lokali wyborczych, więc to już jest naprawdę ostatnia prosta w tej kampanii. O tym będziemy dzisiaj w popołudniu wnet mówić. No ale skoro kampania to sondaże, teraz mamy zalew, codziennie jest kilka sondaży. Już nie tylko się bada, jak Polacy będą głosować, jakie mogą być wyniki 13 października, ale już jaka grupa respondentów, jaka grupa Polaków podejmie konkretne decyzje wyborcze. No i tak dla Super Expressu Instytut Polster zbadał, jak młodzi Polacy, czyli ci od 18 do 24 roku życia, zamierzają głosować w najbliższych wyborach. I tutaj jest pewne zaskoczenie, bo wśród młodych ludzi większość chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. I to jest nie tylko, że większość, no bo PiS ma najlepsze sondaże, ale to jest więcej niż to wynika z całego zestawienia. Z badań dla Super Expressu wynika, że na PiS chce zagłosować co drugi młody Polak. 50% ludzi między 18 a 24 rokiem życia popiera Prawo i Sprawiedliwość. I to jest więcej niż w ogóle, niż w całym społeczeństwie. Gorzej wypada Koalicja Obywatelska, bo tutaj tylko 16% młodych Polaków chciałoby oddać głos na Koalicję Obywatelską, czyli koalicję Platformy Nowoczesnej, Zielonych, Inicjatywy Polskiej, Barbary Nowackiej i Bóg wie kogo tam jeszcze. Lepiej niż w ogóle społeczeństwa wychodzi Lewica, bo na nią chce głosować 17% młodych Polaków, to więcej niż to wynika z ogółu społeczeństwa. No ale to jest pewna zmiana, że Prawo i Sprawiedliwość staje się partią pierwszego wyboru dla równo połowy młodych Polaków. No i to jest złamanie pewnego tabu, bo jeszcze przynajmniej ja, nie wiem jak Państwo, pamiętam ten słynny cytat "Zabierz babci dowód" z roku 2007. Teraz to już jest cytat zupełnie nieaktualny. No i na koniec jedna jeszcze informacja ekonomiczna, bo zbliża się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i na tym posiedzeniu po raz kolejny padnie wniosek o podniesienie stóp procentowych. Kto chociaż trochę zna się na ekonomii i ma kredyt, to wie, co to może oznaczać, taki wniosek. Zdaje się, na posiedzeniu przyjęto wniosek o podwyżkę i o obniżkę stóp procentowych. Również chodzi o obniżkę, to akurat profesor Eryk Łon złożył taki wniosek. Chodzi o podwyżkę, to profesor Gattner będzie się domagał podwyżki, więc mamy na Radzie Polityki Pieniężnej dwa przystawne bloki. Jedni chcą obniżać, to są gołębie, drudzy chcą podwyższać, to są jastrzębie. A jaki będzie werdykt? Ja się mogę założyć, że Rada Polityki Pieniężnej, tak jak od kilku lat, pozostawi stopy na tym samym najniższym w historii poziomie. I tego oczekuje rząd, i tego oczekuje też gospodarka, czyli w polityce pieniężnej państwa niewiele się zmieni. Mamy godzinę 16:10. Zaczynamy popołudnie wnet. Łukasz Jankowski, zapraszam Państwa serdecznie. Za chwilę w studiu zagoszczą politycy jeden po drugim, ale zanim to nastąpi, to piosenka prosto z Nowego Jorku. LP. Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest kwestia wiarygodności i o wiarygodności jest cała kampania.
Jesteśmy wiarygodni. To prawda, właśnie o kampanii. Zanim do służb specjalnych przejdziemy, to jeszcze dwa słowa o tej kampanii. Ona jest jakaś specjalna, wyjątkowa, czymś się różni?
Ona, muszę powiedzieć, że każda kampania jest wyjątkowa i mówię też to jako osoba, która od kilkunastu lat uczestniczy we wszystkich kampaniach wyborczych, ale muszę powiedzieć, że tutaj bardzo interesujące czekają nas te najbliższe dwa tygodnie, dlatego że opozycja w postaci Platformy Obywatelskiej ma bardzo duży problem, jeśli chodzi nie tylko o poparcie najmłodszych Polaków, ale również jeśli chodzi o powrót postkomunistycznego ugrupowania, czyli SLD wraz z przystawkami.
Ale to tutaj czuć w Warszawie, bo pan kandyduje, pan jest w Warszawie, pan poseł z Warszawy, pan kandyduje i to czuć.
I chodzę codziennie i rozmawiam z mieszkańcami Warszawy, czy z mieszkańcami Ursusa, Targówka, Pragi Południe, Mokotowa, czy dzielnicy Włochy. I muszę powiedzieć, że jednak, mimo tego, że Warszawa, tutaj faworytem jest Platforma Obywatelska, jednak trzeba wskazać, że nawet w tym elektoracie Platformy Obywatelskiej widać jednak takie zniecierpliwienie brakiem konstruktywnego programu ze strony Platformy Obywatelskiej. I to jest rzecz, która myślę, że dla części warszawiaków o poglądach centroprawicowych takim alternatywnym ugrupowaniem staje się Prawo i Sprawiedliwość, które obniża podatki, na przykład podatek PIT dla 25 milionów Polaków, a nie ta partia liberalna w teorii, jaką miała być kiedyś Platforma Obywatelska. I to oznacza, że jednak jest tutaj dość duży potencjał, jeśli chodzi o przekonanie warszawiaków centroprawicowych, konserwatywnych, żeby zobaczyli, że trudno popierać bardzo mocno skręcającą w lewo Platformę Obywatelską i warto zagłosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
Z drugiej strony, Patryk, jak i wasz kandydat na prezydenta Warszawy z wyborów sprzed niespełna roku, mówi: ja znam warszawiaków, ja z nimi rozmawiałem i taka Klaudia Jachira ma tutaj murowany mandat.
Nie chcę mówić, że wcześniej już to ogłosiłem, dlatego że też byłem o to pytany przez dziennikarzy i tutaj przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Warszawa jest bardzo dużym miastem, ponad 1 300 000 wyborców, czyli osób uprawnionych do głosowania. I mam wrażenie, że Platforma Obywatelska w tym momencie poprzez zaproszenie na listy takiej osoby, jaką jest pani Jachira, dokonuje tak naprawdę wyboru kadr, bo może się okazać, że osoby, nawet zwolennicy Grzegorza Schetyny, którzy znajdują się na tych listach, nie uzyskają mandatu poselskiego, ponieważ ta popularność niezwykle wulgarnej i agresywnej kandydatki odmienianie przez przypadki nazwiska pani Jachiry powoduje, że ona tak naprawdę osiąga swój cel w postaci rozgłosu. I o to jej chodzi.
Nawet do naszego studia się wdarła, a może niepotrzebnie. To jaka jest ta kampania pod tym technicznym? Bo to jest tak, czy jeszcze na przykład billboardy działają, bo kiedyś billboardy, uważam, to jest złoty gral wyborów, masz dużo billboardów, wchodzisz do Sejmu albo do Senatu, czy na burmistrza, dalej tak jest?
Jest tak, ja zdecydowałem się również na wsparcie.
Pana posła widać na ulicach, widać.
Outdoorowe, jak to można powiedzieć, czyli jednak tutaj pewnym ograniczeniem są ceny w Warszawie dotyczące billboardów, takich, które są w dobrej lokalizacji. Jednak muszę powiedzieć, że to same billboardy nigdy nie były podstawą kampanii, jeśli chodzi o kampanię parlamentarną. Tutaj w Warszawie na pewno bardzo pomaga obecność w mediach, dlatego że jednak Warszawa jako 18 dzielnic, pamiętajmy o tym, że mało osób zna na przykład samorządowców, radnych warszawskich. Mówię to jako osoba, która przez prawie dekadę pełniła funkcję radnego miasta i muszę powiedzieć, że najczęściej mieszkańcy Warszawy zwracają się do radnych wtedy, kiedy już jest problem, na przykład likwidują szkołę, do której chodzą dzieci konkretnej osoby. I muszę powiedzieć tak, że pewna rozpoznawalność, praca taka konsekwentna, dynamiczna w parlamencie na pewno jest tutaj ogromną pomocą i wstępem do bezpośredniej kampanii, którą również prowadzę i muszę powiedzieć, że ona cieszy się najlepszą skutecznością. skutecznością, czyli pukanie od drzwi, do mieszkańców i zachęcanie ich do tego, żeby poszli, zagłosowali. No i choćby w ostatnich dniach prowadziłem taką kampanię z naszym kandydatem do Senatu, profesorem Piotrem Radziszewskim.
To jeszcze jedno pytanie o pieniądze w tej kampanii. Jak rozumiem, targowiska, bazarki, ulice, to jest klucz tej kampanii.
To jest konserwatywne podejście i myślę, że jak najbardziej właściwe.
Ale
że
wszystkie partie tam robią, wszystkie partie ruszyły w teren, wszyscy
trochę
się
mało
spotykają.
Jest z punktu widzenia, już mówię tutaj, kandydata, na przykład kandydatów Platformy Obywatelskiej przy tych bazarkach, bo mówię, rozmawialiśmy z mieszkańcami w wielu miejscach, no i jednak jest, myślę, że dzisiaj taka przewaga pod względem aktywności kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Ja sam muszę powiedzieć, że chodzimy tam,
na bazarek i
chodzimy tam, panie
może
redaktorze, gdzie są po prostu warszawiacy, których można
przekonać. Ale kupujący powie włoszczyzna, powie kapusta, powie pietruszka, tak? 30-20% w górę i będzie miał często rację.
I dlatego
inflacja
wtedy sięgamy.
Warzyw jest w sierpień to jest 20% wedle wyliczeń chociażby portalu bankier.pl.
No ale możemy wtedy spojrzeć również na drugą stronę medalu i spadające ceny towarów i usług, ja masła, jaj, oleju.
Statki, śruby okrętowe, to już pamiętamy z PRL-u.
Sprzęt
tak,
telekomunikacyjny.
W PRL-u nie było inflacji, bo drożało mięso, ale taniały śruby okrętowe.
Mówię nawet o tym, o maśle, oleju, jajach, bo mam przed sobą również taki...
czyli takie, pan poseł jest przygotowany. Idzie pan poseł
jestem
na przygotowany, bazarek z tabletem i od razu wyskakuje.
Powiem tak, przede wszystkim nie ma tutaj z punktu widzenia, mówię, takich najczęściej poruszanych kwestii przez warszawiaków tematu inflacji z jednego powodu. Jeżeli spojrzymy na poziom życia i porównamy, jak wyglądał ten poziom życia 4 lata temu w największym samorządzie, jakim jest miasto stołeczne Warszawa, w stolicy polskiej, to muszę powiedzieć, że zdecydowanie wzrósł poziom wynagradzania w gospodarce narodowej, ale również tutaj w Warszawie i to przede wszystkim ten szybki wzrost wynagrodzeń zdecydowanie przewyższał poziom inflacji. Pamiętajmy, że w 2016 roku mieliśmy deflację, w 2017 i 2018 roku ten poziom inflacji był poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Ale wracając jakby już na taki poziom, jeśli chodzi o przyspieszenie. To jest tak, oczywiście znam te wyniki ostatnie, prawda, dotyczące inflacji, jednak nadal, jeżeli spojrzymy na poziom wynagrodzeń, no to zdecydowanie te wynagrodzenia w ostatnich 4 latach wzrosły o ponad 20%. Mówimy o tym przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej. Ale na co warto zwrócić uwagę, że jednak te wszystkie świadczenia, które zostały przez Prawo i Sprawiedliwość na początku obiecane, a następnie zrealizowane, jak program Rodzina 500+, jak dodatkowa ta 13. emerytura, one również są jednym z najważniejszych tematów, które pojawiają się podczas rozmów z Polakami i tutaj z mieszkańcami Warszawy. Na pewno jednym z takich tematów jest służba zdrowia. To jest jeden z tematów i poziom emerytur. Mogę powiedzieć to, nie prowadzę może takiej statystyki ze wszystkich rozmów, jednak to są te tematy, które niewątpliwie o nich chcemy rozmawiać i rozmawiamy w trakcie kampanii.
O służby specjalne też pana posła pyta?
O służby specjalnych, wie pan, służby specjalne też potrzebują odpowiednią ciszę, żeby mogły skutecznie działać.
Powiem pytam, tak, bo czasami... Pan poseł jest członkiem komisji sejmowej.
Tak, jako wiceszef komisji do spraw służb specjalnych czasami zdarzają się osoby, które pytają o sprawy geopolityki, o sprawy bezpieczeństwa, o sprawy dotyczące choćby tego porozumienia, jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa. Te tematy pojawiają się i oczywiście wtedy również między innymi odnoszę się do tego doświadczenia, które zebrałem przez 4 lata w tej kadencji parlamentu, pracując sumiennie w Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Kto jest obecnie pana szefem w tej komisji?
Pan poseł Waldemar Andzel.
Został szefem, a ja pan się odniesie do tych słów, które wypowiedział z kolei szef gabinetu premiera, czyli pan Marek Suski. Powiedział, że nie ma pełnego zaufania do służb po 4 latach rządów. To ciekawy cytat.
Ja muszę powiedzieć tak, mam zupełnie inne zdanie i muszę powiedzieć, że to jest naturalne, że możemy mieć różne opinie na ten sam temat w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Jednak muszę powiedzieć, że pracując przez ostatnie 4 lata i zajmując się na co dzień tym, jakie nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o organizację służb specjalnych, to warto choćby odnotować bardzo mocne, bardzo duże wzmocnienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i warto przypomnieć twarde liczby. W ubiegłym roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zwiększyło się o kolejne 400 osób i to jest, myślę, bardzo dobry kierunek, który pokazuje, że możemy mówić o zwiększonych budżetach, tak żeby Polacy byli bezpieczni zarówno w tym wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym i żebyśmy mieli na przykład skuteczną ochronę i kontrwywiadowczą i również...
Otoczenie premiera nie ufa służbom, nie ufa państwa komisji, nie ufa ministrowi koordynatorowi, czyli Mariuszowi Kamińskiemu.
Nigdy do mnie takie głosy nie dotarły, mówię również o rozmowach kuluarowych.
Do nas wszystkich dotarł tweet pana ministra Suskiego. Nie że wiem, nie
jaki,
ufa.
Nie wiem, jaki był cel
nie mam pełnego tego zaufania do służb.
Tweeta. Widziałem, panie redaktorze. Ja mam inne zdanie i jestem w stanie rozmawiać na temat argumentów i na temat liczb, tych jawnych liczb oczywiście. I muszę powiedzieć, że naprawdę patrząc na te ostatnie 4 lata, to przede wszystkim podkreślam to, że udało się przywrócić etos funkcjonariusza służb specjalnych. To jest tak naprawdę kwestia odpowiedzialności i przywrócenia poczucia misji dla wielu funkcjonariuszy służb specjalnych. Pytanie, a pamiętajmy o tym, jak mogę, panie redaktorze, jedno zdanie jeszcze dodać. Chodzi o to, że patrząc na ostatnie 4 lata, również możemy powiedzieć, że Polska była krajem wolnym od bezpośrednich zagrożeń o charakterze terrorystycznym i duża w tym zasługa między innymi przyjęcia przez parlament ustawy o działaniach antyterrorystycznych, która była przygotowana przez koordynatora do spraw służb specjalnych i jego zespół.
Bezpiecznie chociażby na inwigilację obcych służb, na przykład ukraińskich. Oczywiście chodzi o sprawę domu z Hadzek czy Zamtuza na Podkarpaciu, gdzie działało 2 ukraińskich braci z polskim obywatelstwem. Tam jeden z funkcjonariuszy miał podejrzenia, że chodzili politycy Prawa i Sprawiedliwości i byli nagrywani.
Odpowiem tak, panie redaktorze, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze i oczywiście wiemy o tym, że inne służby specjalne również mogą być zainteresowane czy pozyskiwaniem informacji, czy możliwością wpływu na
Rzeczpospolita sprzed 2 dni napisała, jednak, że ukraińskie służby specjalne interesowały się tą działalnością i są w posiadaniu nagrań z tych domów publicznych.
No, ale nie było takiej informacji oficjalne i powiem tak, dziennikarze piszą o wielu informacjach, to co później nazywamy fake newsami.
Ale to jest możliwe.
Panie redaktorze, ja mam dużą wyobraźnię i oczywiście mogę sobie wyobrazić różne kwestie działań służb specjalnych, jednak jeśli chodzi o ten temat, mam zaufanie do naszych służb kontrwywiadowczych.
A czy komisja, Sejmowa Komisja Służb Specjalnych tą sprawę badała, ochronę kontrwywiadowczą naszych liderów, nawet jeżeli już chodzą do takich miejsc, czy są tam bezpieczni, skoro muszą
panie redaktorze,
się teraz pojawiać?
Tak, jeśli chodzi o kwestię ochrony kontrwywiadowczej najważniejszych osób w państwie. Oczywiście to jest naturalne, że pozostaje to w naszym zainteresowaniu, jak są chronieni przed różnymi zagrożeniami, tym bardziej, że dzisiaj coraz częściej mówimy o zagrożeniach hybrydowych, tych, które to nie są bezpośrednie zagrożenia fizyczne, ale z drugiej strony zagrożenia, które mogą wywołać bardzo duże również takie niepokoje społeczne i takie zachowania, które miałyby wpływ również
czy
na
tą sprawę
polską politykę.
Analizowali, bo tam się pojawia także nazwisko byłego marszałka Sejmu,
ja,
osoby
panie
numer
redaktorze,
2 w państwie.
Mam ze względu na poczucie odpowiedzialności, że pracuję w Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, mam dostęp do dokumentów o najwyższej klauzuli ściśle tajnych, jednak uważam, że wiadomo, że w pierwszej kolejności takie informacje interesują przedstawicieli obcych służb. Czym zajmuje się komisja? Jak wygląda kontrola, jedyna kontrola ze strony parlamentu nad służbami specjalnymi, jaką wykonuje w imieniu Sejmu Komisja do Spraw Służb Specjalnych. I mam poczucie odpowiedzialności, dlatego najczęściej generalnie nie komentuję spraw, którymi się zajmowaliśmy lub nie zajmowaliśmy, ze względu na to, że tu chodzi o podstawowy interes państwa, a to tak naprawdę dotyczy tego, żeby każdy czuł się bezpiecznie, również osoby pełniące ważne funkcje publiczne w Polsce.
Kiedy pan myśli o prezesie Banasiu, to co pan czuje?
Ja muszę powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie Krajowej Administracji Skarbowej, bo to jest to moje pierwsze skojarzenie z Marianem Banasiem.
Okay,
jeśli chodzi o KAS, bo mam poczucie, że to był strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego. Takie mam pierwsze skojarzenia, dlatego że również jako poseł z Komisji do Spraw Służb Specjalnych wielokrotnie analizowaliśmy i sprawdzaliśmy, jak instytucje państwa, w tym Krajowa Administracja Skarbowa w połączeniu ze Strażą Graniczną, Policją i służbami specjalnymi reaguje na zagrożenia.
Kiedy
również dotyczące
tutaj rozmawiamy, w Sejmie obraduje
ochrony interesów ekonomicznych
komisja
państwa.
Komisja sejmowa, która odwołuje wszystkich wiceszefów NIK-u, powołuje nowych. Wśród tych nowych szefów jest ta osoba, która ma zastąpić Mariana Banasia, kiedy on się uda w piątek na bezpłatny urlop. Czy Marian Banaś, pana zdaniem, jest osobą kryształowo uczciwą i czystą?
Oczywiście należy zaczekać do wyjaśnienia tej sprawy przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które prowadzi analizę oświadczenia majątkowego. Jednak pamiętajmy, ja muszę to podkreślić, że minister Banaś ma ogromne sukcesy w ostatnich latach, jeśli chodzi o osobę, która skutecznie ograniczyła wyłudzenia podatku VAT. I również dotyczy to i mafii paliwowej, i innych zorganizowanych grup przestępczych.
A swój własny majątek upilnował, czy nie upilnował?
A teraz, jeżeli chodzi o tę kwestię, to muszę panu powiedzieć tak. Myślę, że dobrym, takim odpowiedzialnym zachowaniem ze strony ministra Banasia było zaproponowanie, że udaje się na urlop bezpłatny do momentu wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie instytucje państwa. Chciałbym, żeby nasi adwersarze polityczni spod znaku Platformy Obywatelskiej reagowali w podobny sposób, a możemy sięgnąć i do pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego szefa Najwyższej Izby Kontroli.
Nie spodziewałem się, że poseł PiSu będzie się porównywał w standardach.
Nie, nie porównuję, bo ja właśnie pokazuję, że mamy zdecydowanie wyższe standardy i cieszy mnie ta deklaracja ze strony ministra Banasia, dlatego że bezpośrednio Sejm nie miałby żadnej możliwości tutaj zajęcia się sprawą, dlatego że tym zajmuje się najwłaściwsza służba, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które właśnie jest jedyną służbą, która jest dedykowana do tego, żeby analizować oświadczenia majątkowe, o czym wiele osób zapomina.
I działała odpowiednio w tempie, no bo jeżeli tam są jakieś nieprawidłowości, jeżeli to jest prawda, że tam były kontakty z osobami z półświadka, no to
nie mam informacji na ten temat, panie redaktorze, jeśli chodzi o te nazwiska, które padają. Powiem tak, zakładam,
pan minister potwierdził, że tak odbierał telefon od osoby, która była skazana.
Nie miałem takiej informacji, panie redaktorze.
Padło to i w studio Radia Wnet, i w telewizji publicznej, w studio Goście Wiadomości.
Ale
pan minister potwierdzał tak od tego, to był ten telefon, który był wykonany na wizji w materiale TVN-u, to był telefon, który ja odebrałem. Tak powiedział wprost pan prezes Banaś.
To dlatego musimy zaczekać na wyjaśnienie tej sprawy. Wtedy będziemy mogli również odpowiedzieć na to pytanie, które pan redaktor zadał. Czy służby specjalne zadziałały prawidłowo? Nie mam sygnałów, żeby służby specjalne, w tym Centralne Biuro Antykorupcyjne, działało nieprawidłowo, a pamiętajmy, że to naturalne, że pewne procedury sprawdzające trwają, dlatego że one są pogłębione i one są takie, które mają jednoznacznie ocenić, czy ktoś podał prawdę, czy jednak tą prawdę zataił.
Ostatni temat na koniec, afera Amber Gold. Komisja VAT-owska później wystartowała, napisała swój raport. Raport był przedyskutowany na sali plenarnej. Wasz raport, wcześniej opublikowany, cały czas czeka. Dlaczego?
To jest tylko i wyłącznie formalność i pragnę uspokoić naszych słuchaczy i pana redaktora, dlatego że komisja Amber Gold, która 3 lata wyjaśniała tą aferę i przedstawiła całą faktografię, a rozmawiałem z panem redaktorem,
tak,
i wiem
studio
o tym, że ten dokument, który dzisiaj liczy ponad 700 stron, zawiera tak naprawdę dzień po dniu przedstawienie informacji, kto jakie błędy popełnił. czego efektem jest największa liczba zawiadomień do prokuratury ze strony Komisji Śledczej Amber Gold w porównaniu do wszystkich komisji śledczych do dnia dzisiejszego. Ale co jest tutaj szczególnie istotne? Tak naprawdę przyjęcie raportu przez Komisję Amber Gold w czerwcu bieżącego roku zakończyło pracę i pozostała jedynie formalna strona, przedstawienie sprawozdania końcowego Sejmowi. Ale Sejm już nie decyduje ani nie głosuje nad przyjęciem lub odrzuceniem tego stanowiska. Stanowisko jest
wiążące. Moje pytanie
wiążące.
Brzmiało, dlaczego? Pan poseł nas uspokoił, czuję się bardzo spokojny, ale ja dlaczego również. To tak długo trwa? Dlaczego najpierw była komisja VAT-owska, a potem komisja Amber Gold? Czy był jakiś konkretny, racjonalny powód?
Panie redaktorze, tych dwóch komisji nie można porównywać z jednego powodu. Zajmowali się oni zupełnie czym innym niż my. My mieliśmy do przeanalizowania ogromny materiał w postaci
oni
ponad 15
tysięcy.
No nie, no panie redaktorze, nie chcę się porównywać, bo nie chcę umniejszać czyjejś pracy, ale chodzi o to, że Komisja Amber Gold zajmowała się najobszerniejszym w historii wszystkich komisji śledczych.
Napisała raport i
dokumentem.
Co za problem, żeby od razu poszedł do
Ale
Sejmu?
To nie jest
dlaczego?
Moja decyzja, to jest decyzja, jak rozumiem, Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, ale podkreślam to po raz kolejny. To jest tylko i wyłącznie formalność, dlatego że ten raport jest już uchwalony.
Dlaczego ta formalność nie została od razu
załatwiona? I ten druk jest już opublikowany w Sejmie.
W lipcu, w sierpniu. Był czas, ponad kwartał, żeby to przedebatować w Sejmie.
Panie redaktorze,
dlaczego?
Debata nad Amber Gold i przesłuchania, które prowadziliśmy, a przesłuchaliśmy ponad 140 świadków, one tak naprawdę przyczyniły się do tego, że wielu Polaków odzyskało zaufanie do instytucji państwa, że obnażenie patologii, do których dochodziło w czasach rządów PO-PSL...
Są pozbawieni
nie,
tego
każdy
sprawozdania.
Każdy poseł i każdy nasz słuchacz, wystarczy, że wejdzie na stronę sejm.gov.pl, wejdzie na stronę Sejmowej Komisji Śledczej Amber Gold i będzie mógł zapoznać się z całym raportem, do
Pan
czego zachęcam. A jeżeli ktokolwiek będzie miał pytanie...
Nie dlaczego.
Ale dlatego, że to nie komisja decyduje o tym, kiedy Sejm zajmuje się w sposób tylko i wyłącznie formalny przyjęciem do wiadomości raportu, który jest gotowy i uchwalony
pytanie.
Przez komisję
Zamiana ról. Pan będzie przedstawiał, a nie przewodnicząca. Przewodnicząca Wasserman będzie tylko miała stanowisko klubu. Dlaczego?
Tak jak powiedziała Małgorzata Wasserman, od samego początku, od pierwszego dnia w komisji pracowaliśmy bardzo dobrze, jeśli współpracowaliśmy w zakresie wyjaśniania tej afery. To była też kwestia pewnej formalności, jeśli chodzi o to, który z posłów przedstawi raport
naturalne
z komisji.
Naturalne wydawa się, że powinna
nie,
być
nie ma,
przewodnicząca,
nie ma
która...
takiej zasady, panie redaktorze. To, że komisja VAT przyjęła taką zasadę, to ja to rozumiem.
Wszystkie...
Jeśli chodzi o sprawozdawcę komisji, jako wiceprzewodniczący tej komisji, naprawdę od samego początku do końca, pracując i przygotowując się do tych przesłuchań, nie mam żadnych problemów z tym, żeby przedstawić Sejmowi. Co prawda, raport, który ma prawie 700 stron, przedstawić go w ciągu 15 minut, no to jest to pewna sztuka, dlatego zachęcam naszych słuchaczy, żeby spojrzeli na cały raport, bo on naprawdę jest idealną faktografią dotyczącą tego teoretycznego państwa Platformy Obywatelskiej i zawiera on również te wymierne efekty, które komisja śledcza przedstawiła.
A nie pan poseł Kownacki chociażby?
A no, nie chcę tutaj wskazywać na innych posłów, dlatego że od samego początku pracowałem w komisji Amber Gold razem z Małgorzatą Wasserman.
Zostało właśnie
muszę powiedzieć, że największym sukcesem komisji Amber Gold jest liczba zawiadomień do prokuratury i liczba osób, które usłyszały zarzuty spośród tych osób, które były przesłuchiwane przez komisję Amber Gold. Dzisiaj na ławie oskarżonych za aferę Amber Gold znajduje się, uwaga, co najmniej 17 osób. W momencie, kiedy nie było jeszcze komisji śledczej, na ławie oskarżonych pozostawały jedynie dwie osoby, Katarzyna P. i Marcin P. Pozostałe postępowania były albo umorzone, albo w ogóle odmawiano wszczęcia postępowania. Komisja śledcza Amber Gold wykonała ogromną pracę, żeby przywrócić takie poczucie, że Polska będzie krajem silnym, sprawnym, sprawiedliwym i praworządnym i że będziemy lepiej zabezpieczeni przed takimi przestępcami, jakim wtedy był pan Marcin P. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, że dzisiaj zarówno prokuratura, jak i inne instytucje państwa działają na zupełnie innych procedurach. Doszło do zmian personalnych, zmian legislacyjnych i każdy z nas może mieć poczucie, że jest żyje w państwie bardziej bezpiecznym niż było to w latach 2009-2015, kiedy premierem był najpierw Donald Tusk, a później pani Ewa Kopacz.
Nie mamy czasu na kolejny wątek, ja bym odpowiedział get back, dwa słowa bym powiedział.
Get back to jest zupełnie inna afera i o tym mogę porozmawiać, bo tym zajmowaliśmy się nie tylko jako komisja do spraw służb specjalnych, ale również jako komisja finansów publicznych, a jak pan redaktor wie, w jednej i w drugiej komisji mam zaszczyt pracować, więc muszę powiedzieć, że to jest rzecz, o której musimy w następnym programie, panie redaktorze, porozmawiać. Jakie są efekty na przykład skutecznych działań ze strony prokuratury, jeśli chodzi o zabezpieczenie majątku w sprawie getbacku?
Niemniej afera wybuchła, a być może dało się tego uniknąć i być może KNF mógł działać lepiej.
Ale myślę, że to jest też do rozważenia i wyciągnięcia wniosków.
Na kolejną rozmowę Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy i kandydat z Warszawy numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości, a już czeka Marek Sawicki z PSL-u i wysyła mi SMS-y pod tytułem siedzę i czekam. My też siedzimy i też czekamy na wywiad z Markiem Sawickim. To już za chwilę. Państwa gościem był Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. 16:40. Marek Sawicki, poseł PSL-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Były minister rolnictwa. Zaczniemy od Brukseli, żeby nie było tak oczywiście. Zaczniemy od tego, że Janusz Wojciechowski ma zielone światło od Komisji Prawnej Europarlamentu, że może startować na komisarza.
I to dobrze. Przecież kiedy była tylko zapowiedź, że Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Janusza Wojciechowskiego na komisarza do spraw rolnictwa, wycofuje pana Szczerskiego, powiedziałem, że jest to dobry ruch, jest to dobra decyzja, bo wielokrotnie mówiłem o tym, że Janusz Wojciechowski jako prawnik jest kompetentny, ale także zna sprawy rolne, bo przecież kilka kadencji był w Europarlamencie w Komisji Rolnictwa, był także wiceprzewodniczącym tej komisji, więc ja spodziewam się po nim rzeczywiście dobrej, merytorycznej pracy.
Był prezes PSL-u?
No potem... widzi pan, pan to wspomina tak, że był członek ZSL-u, z tej organizacji pan został poseł... najpierw prokuratorem, potem, sędzią.
Nie mógł sobie odmówić.
Bo też byłem 1,5 roku w ZSL-u, więc razem z Januszem żeśmy się wychowywali.
I teraz, a teraz także wszyscy europosłowie PSL-u zagłosują za Wojciechowskim?
Tak, wszyscy posłowie europosłowie PSL-u tak zagłosują za Wojciechowskim. Rozmawialiśmy o tym już na samym początku zgłaszania jego kandydatury, więc ja wierzę również, że większość posłów w ogóle polskich powinna zagłosować za Janusza Wojciechowskim.
Aktywnie będziecie lobować, pan europoseł Hetman będzie...
Ja myślę, że tam akurat dobrym kolegą i byłym współpracownikiem pana Wojciechowskiego jest właśnie Jarosław Kalinowski, bliżej niż sam pan Hetman, więc wydaje mi się, że relacje między tymi dwoma politykami są poprawne.
I będziecie państwo aktywnie walczyć. To jest takie zapewnienie PSL-u.
Ja uważam tak, że tu warto...
Chodzić
warto,
do swojego klubu,
redaktorze,
platformę przekonywać.
Ja wiem, czym jest funkcja komisarza do spraw rolnictwa. Ja byłem wiele lat ministrem rolnictwa. Miałem bardzo dobre relacje i z panią komisarz Fischer-Boll, i także z panem komisarzem Ciolosem z Rumunii, który przez 1,5 roku był równolegle ze mną ministrem rolnictwa rumuńskim. Więc także z panem Filem Hoganem. Więc tutaj pewne rzeczy, jeśli ustali się na poziomie minister, komisarz i ewentualnie ministrowie znaczących państw europejskich, to one są realizowane.
Pytanie, czy to jest dobry wybór? To jest tak, że Polska wygrała tą konkurencję o dobrą tekę w Komisji Europejskiej?
Panie redaktorze, od wielu, wielu kadencji mówiono, że jeśli chodzi o tekę komisarza do spraw rolnictwa, to raczej ona należy do państw nieco mniejszych, bo budżet tej komisji jest bardzo duży. Środki, jakimi komisarz zarządza także. Więc na ogół uzasadniano to tym, że raczej powinny być to przedstawiciele państw mniejszych. Polska jest dużym państwem i to po raz pierwszy chyba od wielu lat przedstawiciel tak dużego państwa w Unii Europejskiej zostanie, mam nadzieję, szefem, zostanie komisarzem do spraw rolnictwa i powinniśmy go wspierać.
Hat-trick Kaczyńskiego pan poseł pamięta?
Hat-trick Kaczyńskiego, powiem
z
szczerze,
Lublina.
Że tak, z Lublina, że dla mnie jest on o tyle zaskakujący i poparłbym go w jednym, bo jeśli chodzi o podnoszenie płacy minimalnej 2700, 3 4 tysiące, jestem głęboko za, wszak pod jednym warunkiem, że płaca minimalna będzie kwotą wolną od podatku, a już 4 lata temu PiS zapowiadała nam, że kwota wolna od podatku będzie wynosiła 8 tysięcy złotych. Więc jeszcze dzisiaj mamy budżet w bardzo dobrym stanie, jest dobrze realizowany i nie ma zagrożenia deficytu budżetowego. To jest właśnie ten dobry moment, kiedy neutralnie dla przedsiębiorcy i dla pracownika powinna rosnąć płaca minimalna.
Tam jeszcze były dwa elementy. 14 emerytura dla zdecydowanej większości emerytów i równe dopłaty dla rolników.
14 emerytura, to uważam, że to jest tylko i wyłącznie chwyt wyborczy. Lepszą sprawą jest nasza propozycja emerytura bez podatku.
A ja myślałem właśnie, że pan poseł od razu do tych dopłat dojdzie, że to jest najważniejsze.
Bez podatku. Natomiast, panie redaktorze, problem polega na tym, że rozmawia pan z osobą, która zna się na rolnictwie i zna się na dopłatach. I czegoś takiego, jak równe dopłaty w Unii Europejskiej, nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Więc chyba, że komisarz Janusz Wojciechowski przeprowadzi głęboką reformę, a wydaje mi się, że do nowej perspektywy budżetowej nie zdąży tego zrobić, że w ogóle zmieniłby się system finansowania rolnictwa w Unii Europejskiej. I to jest procedura długa i skomplikowana. Natomiast
bo PiS wiemy pana ministra zrzuca odpowiedzialność za to, że w tej perspektywie, która się kończy w roku przyszłym, nasi rolnicy są w słabszej i gorszej sytuacji niż koledzy z Francji i Niemiec.
Nasi rolnicy, jeśli chodzi o całość dopłat liczonych i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, i z dopłat bezpośrednich, i jeśli dołożymy do tego 4,9 miliarda euro przesuniętych z krajowego budżetu na rzecz uzupełnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to nasi rolnicy są dzisiaj na poziomie średnioeuropejskich dopłat w Unii Europejskiej, a młodzi rolnicy, ci do 50 hektarów, czy mający bydło mleczne, czy opasy, uprawiający rośliny wysokobiałkowe, ci rolnicy mają nawet dopłaty wyższe niż ci w Niemczech, czy we Francji. Więc to nie jest tak. Doskonale PiS powinien wiedzieć, że system dopłat jest zróżnicowany i okłamywanie pana prezesa, że jest coś takiego jak kwestia wyrównania, nie, jest kwestia zmiany systemu. I przy zmianie systemu, bo przecież i Hiszpanie, i Portugalczycy, i Brytyjczycy mają niższe średnio na hektar dopłaty niż rolnicy polscy, więc jeśli chcieliby wyrównania, to musieliby wyrównać wszystkim.
Musielibyśmy te dane sprawdzić i głęboko.
Ale to proszę
kiedyś
bardzo.
Się umówimy na taką rozmowę i cyferka po cyferce sobie rozpiszemy, kto ile dostaje i kto, ale polscy rolnicy mogą mieć więcej, czy nie mogą mieć więcej?
Panie redaktorze, polscy rolnicy, jeśli by przeszli na system francuski, we francuskim systemie mamy tylko 8% środków ze wspólnej polityki rolnej na tak zwany drugi filar, a więc na inwestycje, rozwój obszarów wiejskich, a 92% pozostaje na dopłaty bezpośrednie. Gdyby tak równie zrobiono w Polsce, to polscy rolnicy mieliby poziom dopłat francuskich. Natomiast w Polsce mamy 50-50. No w tej chwili dzięki przesunięciu mniej więcej około 70% jest w systemie dopłat bezpośrednich, 30% w rozwoju obszarów wiejskich, ale tak jak powiedziałem, 4,9 miliarda euro dołożono do tego drugiego filara.
Kiedyś Donald Tusk przy negocjacjach przesunął część pieniędzy z rolnictwa do polityki spójności.
Nie,
tak
nie przesunął. Nie przesunął, panie
tak
redaktorze.
Tak mówi minister Jerzy Kwieciński.
No więc minister Jerzy Kwieciński powinien przypomnieć sobie wyrok sądu w sprawie wyborczej, kiedy PiS oskarżało Polskie Stronnictwo Ludowe, że wynegocjowaliśmy mniejsze środki na rolnictwo niż oni 7 lat wcześniej. I sąd potwierdził, że wynegocjowaliśmy o 2,7 miliarda euro więcej niż było to w perspektywie zapisu. Więc nie było przesunięcia z rolnictwa. Natomiast była zmiana pewnego systemu, gdzie pozwoliliśmy sobie na przesunięcie środków z drugiego filara do pierwszego w ramach środków unijnych, ale krajowym budżetem uzupełniliśmy to o 4,9 miliarda euro.
To przejdźmy do polityki. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Prawo i Sprawiedliwość w sondażach króluje 45-46%. Państwo na progu balansujecie. Dlaczego?
Ja panu powiem, że jeszcze kilka takich spraw, chociażby jak z kamienicą pana Banasia, a niewykluczono, że się pojawią i spokojnie sondaże będą się wyrównywały, bo pewnych rzeczy wytłumaczyć się nie da. Tak jak
nie
da się wytłumaczyć, że tak powiem, konkluzji z poprzedniej rozmowy, gdzie przedmówca mówił wiele o kwestii afery Amber Gold, a zapomniał o jeszcze większej aferze skoków, gdzie w skokach straciliśmy jako wszyscy uczestnicy systemu finansowego ponad 5 miliardów złotych. Tylko dlaczego skoki nie stały się aferą? Bo wbrew PiS-owi wprowadziliśmy wszystkich uczestników skoku pod nadzór krajowego systemu finansowego i Krajowy Fundusz Gwarancyjny i tym poszkodowanym w skokach do 100 tysięcy euro wypłacił pieniądze. Wcześniej Amber Gold tym systemem nie był objęty. I tam mamy 800 milionów poszkodowanych, a tu mamy 5 miliardów poszkodowanych i jest cisza.
Nie osób,
więc
a
dobrze
złotych.
Byłoby złotych.
Tak, żeby, wszyscy, żeby była...
Chciałbym, żebyśmy również i tę sprawę wyjaśnili, bo mimo wszystko w systemie bankowym pieniądze zostały stracone.
Liczy pan poseł, że jeszcze afery zmienią wynik wyborów na ostatniej prostej dwa tygodnie kampanii?
Panie redaktorze, powiem szczerze, nie bardzo zajmuję się tymi aferami. Prowadzę kampanię w terenie. Dzisiaj też wróciłem i z powiatu siedleckiego i z powiatu sokołowskiego.
W Siedlcach ktoś żyje pana
jutro jadę na teren ostrołęcki. Wszędzie powoli ludzie żyją sprawami, które w mediach są podnoszone i wcześniej czy później ta suma wszystkich, że tak powiem, nieszczęść zbierze się do kupy i przygniecie tych, którzy są ich uczestnikami. Zawsze tak było. W polityce nie ma władzy wiecznej. Każda władza się zużywa, a ta w ostatnim czasie zużywa się intensywnie.
No, sondaże pokazują, że może liczyć na lepszy wynik niż 4 lata temu, że poprawi swój wynik o kilka procent.
Panie redaktorze, spotkamy się po 13 października, będziemy oceniali sondaże.
A dla polskiej wsi, dla mieszkańców polskiej wsi lepsze były te ostatnie 4 lata, czy te 8 lat rządów Platformy?
Panie redaktorze, jeśli pyta pan o mieszkańców polskiej wsi, to oczywiście kwestia 500+, także skierowana została na polską wieś. Jeśli pyta pan o rolnictwo, to rolnictwo, jeśli chodzi o budżet, o wydatki na rolnictwo, bezpośrednio na rolnictwo, spadły z 54 miliardów w 2015 roku do 47 miliardów w roku poprzednim i w tym roku jeszcze będą niższe, więc tu mamy sytuację, w której niestety, jeśli chodzi o tempo i zaawansowanie wydatkowania środków właśnie z tego drugiego filara uzupełnionego ze środków krajowych na inwestycje, na rozwój, ten rozwój w rolnictwie został zahamowany i to wyraźnie widać. Także większość cen na artykuły rolne, mimo wzrostu cen żywności w sklepach, niestety nie wzrosła.
No ale jest ten element, że wieś głosuje, chociażby widzimy wybory do Europarlamentu, na Prawo i Sprawiedliwość, a nie no i pan, na Koalicję Europejską.
I pan ciągle o tym głosowaniu, więc także dochodzą jeszcze inne elementy, również kwestii przekazu i ten przekaz, jaki mamy chociażby w szeroko rozwiniętych mediach publicznych, no on jest dosyć jednoznaczny. Więc jak mnie pan, czy pana koleżanka tu zapytała, co słychać, to powiedziałem, że no jest świetnie, więc podobnie ludzie ze sobą rozmawiają, tylko jak się wchodzi w szczegóły i się pyta, kiedy ostatnio maszynę kupiłeś, czy wymieniłeś jakiś istotny sprzęt rolniczy, no to mówi, no niestety na razie nic.
Platforma będzie lepsza dla polskiej wsi niż PiS?
Panie redaktorze, Platforma...
Czy już Koalicja Obywatelska, przepraszam, Platforma już Platformy nie ma.
Platforma już koalicji. Była, teraz rządzi PiS, więc czas najwyższy, żeby rządy przejęła partia, która skończy z konfliktem PO-PiS, a zajmie się rozwiązywaniem rzeczywistych problemów. I to jest kwestia służby zdrowia, to są kwestie związane z przedsiębiorcami, to jest także energia odnawialna, gdzie w przerwie pan trochę zażartował z tych kwestii węglowych, a może się okazać, że na energii odnawialnej i przy energii odnawialnej można stworzyć więcej miejsc pracy i zarobią nie tylko górnicy, ale także rolnicy, więc tutaj jest miejsce dla wszystkich i możliwości zarobkowo ogromne.
Są biogazownie, to jest ten segment, który rzeczywiście może polskiej
segment
wsi
biogazowni
pomóc.
To jest, panie redaktorze, mniej więcej 6 miliardów metrów sześciennych biogazu, który można wyprodukować tylko i wyłącznie z masy odpadowej, z produkcji rolniczej, więc jeśli importujemy 12 miliardów, to jest połowa. Gdybyśmy jeszcze do tego użyli, że tak powiem, produkcję roślinną z pól, to oczywiście jest to sprawa rzeczywiście wielkiej wagi. Nie tylko ochrony środowiska, ale przede wszystkim dodatkowych dochodów dla
mnie. Ja sobie zażartowałem z tego programu, bo widzę, co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech i widzę, jak tam działa rynek OZE, jak on destabilizuje system energetyczny, jak tam będzie za chwilę problem, kiedy wyłączą bloki jądrowe.
Panie redaktorze, oni wyłączą bloki jądrowe,
a my
w Polsce opowiadamy, że będziemy je włączali za 20 lat i może ja tego nie dożyję, ale pan dożyje. Nie będzie w Polsce ani jednego bloku jądrowego, nie będzie żadnej energii jądrowej, nie będzie także za 50 lat, to jest dobrze, nie będzie także za 50 lat energii z węgla. Mówię panu, nie będzie ani jądrowej, ani za 50 lat energii z węgla, bo będą inne ekologiczne, bezpieczne metody pozyskiwania energii.
To skoro czas nas goni, moje ulubione pytanie do pana posła, bo wszyscy w PSL-u na wyprzódki mówią z PiS-em nigdy, a pan poseł jest ostatnim rodzynkiem, który mówi, jesteśmy partią centrum i możemy także robić koalicję z PiS-em, i czy ta
panie
samodzielność się utrzyma?
Panie redaktorze, ja ciągle powtarzam, że przed wyborami poważni politycy nie powinni nikogo wykluczać. Trzeba szukać porozumienia programowego, a nie tylko wojny dla wojny.
Ale to, że pan prezes Kosiniak-Kamysz nie jest poważnym politykiem.
Panie redaktorze, zapewniam pana, że prezes Kosiniak-Kamysz jest poważnym politykiem.
Poważnie i wyklucza koalicję z największą partią.
Poważnie mówi o programie. I dobrze byłoby, gdyby druga strona również poważnie podchodząc do polityki, złagodziła, że tak powiem, swój przekaz.
Ale dlaczego tak mówicie, że nigdy z PiS-em? Czy nie pójdziecie TVN-u, Wyborczych? Gdzie jest ta emocja, która mówi, że prezes Kosiniak-Kamysz powiedział, nigdy z PiS-em nie pójdę?
Jeszcze raz panu powtarzam. Rozmawia pan z politykiem, który nikogo nie wyklucza.
No, ale pana prezes wyklucza.
No to zaprosi pan pana prezesa i zapyta.
Nie chce do mnie przyjść, a proszę, pukam, a pan prezes nie chce.
A ja przychodzę i panu mówię, że no bo pan poseł, ja nie wykluczam. Ja pamiętam, jak w roku 98 tworzyłem na Mazowszu koalicję z AWS-em i wcale nie najgorzej, że tak powiem, przez 4 lata się rządziło, choć było to trudne, bo środowisk budujących AWS wtedy po prawej stronie było wiele.
Co niemiara. Wybiła godzina 17. Marek Sawicki, poseł PSL-u.
Miłego wieczoru życzę państwu.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Marek Sawicki, PSL, lider listy w Siedlcach Koalicji Polskiej.
Siedlecko-Ostrołęckim okręgu, bo to jest duży okręg. Tak, z pierwszego miejsca.
No to 13 października wybory. Do zobaczenia, panie pośle.
Dziękuję.